Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. W dzisiejszym odcinku usłyszymy o...
Pojedziemy, słuchajcie, na południe. No dzisiaj rzeczy się tam dzieją, oczywiście straszne, bo jest...
Na południe Ukrainy.
Na południe Ukrainy, dokładnie południowy wschód i na południe od terenu, gdzie byliśmy, bo byliśmy koło Charkowa, a teraz jedziemy do Donbasu. Nad Morze Azowskie i będą wątki oczywiście polskie, ale też no, niezaprzeczalnie ukraińsko-rosyjskie i żydowskie, no to wydaje się oczywiste, a my wam jeszcze pokażemy motywy. Walijskie, duńskie, szkockie, holenderskie, niemieckie, serbskie, greckie i jeszcze wam Tatarów dorzucimy. Więc dziś jest multikulti do potęgi.
Multikulti. Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale zanim, to musimy przejść do działu, który trochę zaniedbaliśmy. Ogłoszenia drobne, korespondencje, komunikaty, zapowiedzi i tak dalej. Otóż napisał do nas pan Jarek, a pan Jarek pisze tak. Dzień dobry, mam pytanie do pana Adama Balcera. Czy planowany jest dodruk książki Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa? Wygląda na to, że nakład został wyczerpany. Można kupić wersję cyfrową, ale ja cały dzień pracuję przy komputerze i czytanie książek papierowych mnie odpręża. Dziękuję za fajną audycję. Serdecznie pozdrawiam, Jarek.
Panie Jarku, bardzo dziękujemy za miłe słowa. Był już jeden dodruk. Proszę wywierać zakulisową presję i lobbying na wydawnictwo. Oczywiście nie zachęcam do telefonów z pogróżkami anonimowych, tylko raczej marchewkę, a nie kij, może zadziała i będzie drugi dodruk. Ja niestety nie mam na to wpływu, ale może...
Też napisała do nas pani Justyna, która już napisała jakiś czas temu, ale jakoś zwlekaliśmy z przeczytaniem pani listu. No i robimy to dopiero teraz, po w sumie prawie 3 tygodniach i pani Justyna pisze
tak. Przepraszamy.
Przepraszamy pani Justyno. Byliśmy zajęci, ale...
Paweł, znakomita alibi.
Chwilowo nas nie było, pani Justyno. Zacięła nam się skrzynka.
Remanent.
Tak. I pani Justyna pisze do nas tak. Drodzy panowie redaktorzy, cała w emocjach wysłuchałam audycji z zeszłego tygodnia, czyli to był zeszły tydzień. Powody są dwa. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że 1 czerwca będzie miała miejsce premiera książki napisanej przez moją przyjaciółkę, której bohaterką jest właśnie Elena Poniatowska.
Bohaterka jednego z naszych podcastów.
Dokładnie, tak. Dokładnie, tak. Zatem pani poleca nam lekturę i zajęcie się książką, ale też pani Justyna pisze tak. Postanowiliśmy z mężem zaszaleć i na kilka tygodni zamieszkać na południu Francji. W zeszłym tygodniu poczułam się zmotywowana, żeby wybrać się do Węs i odnaleźć miejsce, w którym mieszkał Gombrowicz. Było w samym centrum miasteczka, wyjątkowe i noszące wiele śladów obecności autora. Niestety, cmentarz, na którym został pochowany Gombrowicz, był już zamknięty, ale wrócę tam lada dzień. Niech za klamrę posłuży fakt, że sama Poniatowska mieszkała w dzieciństwie w tych okolicach. Ja nie znam francuskiego, wiesz, Mugę może, jak to powinien, że ona tam
chyba
mieszkała.
Tak będzie, Mugę.
W Mugę. Dziękuję bardzo za tę audycję. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy pani Justyno. No to wspaniale, że pani z mężem może tak zaszaleć, że na kilka tygodni zamieszkać na południu Francji. Z lekką nutką zazdrości to mówię. My też na południe się teraz przenosimy, tylko na południe Ukrainy.
Tak, no oczywiście mamy nadzieję, że odwiedziła pani cmentarz i widziała grób Gombrowicza i obiecujemy, że zrobimy kiedyś podcast o Polakach w Argentynie, w tym o Gombrowiczu.
Ale to w przyszłości, bo teraz tak. W zasadzie w cyklu, który rozpoczął się z atakiem Rosji na Ukrainę, my staramy się jak najwięcej powiedzieć o związkach polsko-ukraińskich, Ukrainy ze światem, z innymi nacjami, kulturami, etnosami. No i dzisiaj wyjątkowe wydanie, bo jak rozumiem, ta podróż w czasie i przestrzeni zawiedzie nas do miejsc, gdzie to multikulti jest naprawdę niesamowite.
Tak, a niestety, gdzie teraz są najbardziej zacięte walki, mówimy o terenach bardzo stepowych, związanych z Wielkim Stepem, do którego nawiązywał pan Jarek. Więc wiadomo, że spotkamy tam od groma różnych ludów stepowych przez dzieje całe. I tak naprawdę do lat 60. XIX wieku, moi drodzy, tam w okolicach, właśnie tam, gdzie mamy oba obwody, Donieck, Łuchańsk, Morze Azowskie, to tam można było spotkać do lat 60. XIX wieku po prostu Nogajów. Lud turkijski, który w jurtach tam mieszkał i po prostu byli koczownikami. Czyli mniej więcej tak jak Wielka Preria, niektóre regiony, które zostały dopiero zasiedlone przez Amerykanów w tym czasie i oczywiście równolegle dochodziło do powstania rdzennych Amerykanów, zamykania ich w rezerwatach. To stamtąd też ich przepędzono. Ale te ślady są bardzo wyraźne właśnie związków tych tego regionu z Wielkim Stepem i koczownikami, nomadami. Po pierwsze sama nazwa Donieck, Donbas, Donieczczyzna, tak? Ona pochodzi od rzeki Don. I rzeka Don to jest ten rdzeń irański. Pamiętacie, wiele razy opowiadaliśmy o naszych wspaniałych przodkach Sarmatach, a Sarmatów zrodzili Scytowie z Amazonkami, więc to wszystko byli Polacy. Teraz to oczywiście wszyscy, a tutaj Paweł widzi, że ja puszczam oczko. I te ludy irańskie zostawiły ślady w toponimii, czyli w nazwach rzek, miejsc i tak dalej. Więc mamy Don, Dniepr, Dniestr, Dunaj, to wszystko są nazwy irańskie, właśnie tych ludów irańskich. Ale Łuchańsk i rzeka właśnie Łuchan, słowo tatarskie, najprawdopodobniej pochodzi od słowa legen krymsko-tatarskiego, które oznaczało, lechn by było przeczytane, które oznaczało taki jakby kształt jak ceber, tak? Taka niecka. Bahamut, gdzie są walki najprawdopodobniej od Mahmud. Dużo jest po pułku azowskim, więc pamiętajcie, że słowo Azow i jest i miasto, i morze, i tak dalej, no pochodzi od krymsko-tatarskiego języka, z krymsko-tatarskiego języka Azaw, czyli mały, tak, nieznaczny. Az, każdy kto wie, zna trochę turecki, to wie, że jest to słowo, znaczy mały, ale jest też druga wersja, że z kipczackiego, czyli innego języka tureckiego, czyli niskie ziemia, azak. No więc paradoks jest taki, że pułko, o którym tyle jest za dużo, oczywiście moim zdaniem, gadania, skrajna prawica, nie skrajna prawica, tutaj niektórzy o neonazistach, dla mnie bzdura dzisiaj, tak? No ale generalnie nazwa pochodzi z języka krymsko-tatarskiego albo kipczackiego, z języków nomadów turkijskich, czyli zaprzeczenie wizji, prawda, indoeuropejczyka, germanina, z kałaszem, który
jeszcze jest to pułk
walczy z barbarią.
Tak. Mały pułk taki.
Tak, no generalnie morze nie jest wielkie, tak to nazwijmy. Spokojnie byłoby też gdzieś wielkim jeziorem. Nad nim jest też miasto Berdiańsk, które jest już w obwodzie zaporoskim, bo jak weźmiecie Morze Azowskie, to jest też, prawda, będziemy w te wszystkich obwodach, będziemy iść wzdłuż Morza Azowskiego, potem nad Krymem i tak dalej, więc mamy też obwód zaporoski, w którym dzisiaj będziemy, no i mamy rzeczkę, prawda, Berdę, no i znowu z języka tatarskiego, nochajskiego Berdi, czyli dan od Boga, bogaty. Tak, w ten sposób. Czyli mamy Berdiańsk. Jak widzicie, jest dużo naprawdę tych nazw. Jakbyśmy próbowali sobie uporządkować, no to tak, jest ten Wielki Step, są ci nomadowie i co potem? No mamy na północ Donbasu, to jest ta Ukraina Słobodzka, czyli ci kozacy w pułkach z pewną autonomią w ramach Rosji carskiej. Wschód to będą kozacy dońscy, rzeka Don słynna, tak? Czyli kozacy rosyjscy, ale też z silnym śladem ukraińskim. No i większość tej Łuchańszczyzny, to byśmy powiedzieli, to są ziemie, gdzie no, byli też obecni ci kozacy z siczy zaporoskiej, ukraińskiej. Czyli mamy taki teren stepowy, pograniczny, gdzie no, wyznaczenie granic, no to trochę każdy by powiedział, nie, dotąd to jest moje, a nie, a tu jest moje, a przepraszam, to tutaj się pokrywamy i tak dalej. Natomiast zasiedlenie tych terenów było tyle bardzo ciekawe, że jak zaraz wam zobaczymy, pokażemy, przepraszam, jak zobaczycie, no to mamy na przykład coś takiego jak Słowiano-Serbię i Serbów od połowy XVIII wieku, którzy się tam osiedlają na północy, tam właśnie ten, między innymi ten Bahamut, to była stolica tej Słowiano-Serbii, która istniała trochę więcej niż 10 lat, ale oni tam zostali, zasymilowali się i na przykład mamy miejscowość właśnie Słowiano-Serbsk, Od Serbów.
Przepraszam, skąd on się tam wzięli?
Serbowie wzięli się z pogranicza wojskowego z Austrii i na zasadzie my mamy z naszych odpowiednich Serbów, Kozaków, przesiedlili ich Rosjanie i wtedy zasiedlano te wszystkie tereny i zaproponowali im, proszę bardzo, możecie tu służyć w wojsku. W tym Słowiano-Serbsku w 2003 roku z okazji 250-lecia tej migracji serbskiej postawiono, prawda, w trzech językach, ukraińskim, serbskim i rosyjskim. Dzisiaj najdelikatniej mówiąc, bardzo nieaktualny taki monument, gdzie jest inskrypcja, pomnik, że nie ma nic, nie ma bardziej świętych więzi niż więzi braterstwa. Więc dzisiaj to braterstwo z tego trójkąta zostało w relacji serbsko-rosyjskiej. Ukraińców tam nie ma, tak? W tej relacji. I to Słowiano-Serbsko, tutaj też moglibyśmy bardzo długo wam opowiadać i Słowiano-Serbia w tym sensie, że to wiąże się z tą ideą abście ruski naród, tych, że są mało Rosjanie, wielkorusowie i tak dalej, że to przychodzą te idee, są cały czas taka wymiana z Bałkanami, ze Słowianami z Bałkanów i wtedy też Serbowie się często w XVIII wieku tak nazywali, Słowiano-Serbami. Język powstał, taka mieszanka kompletna, właśnie Słowiano-Serbski, tak, sztuczny, który był tylko do zapisywania. To są te czasy, kiedy paradoksalnie często idee zachodnie przychodzą do Serbów w Wojwodinie, bo oni często pochodzili z Wojwodiny albo z pogranicza wojskowego chorwackiego, z Rosji. Ale dokładniej z Kijowa, bo Serbowie na przykład jeżdżą do Kijowa i studiują na Mohylance, tak? I potem wracają i przywożą, też przyjeżdżają Ukraińcy, którzy wtedy, no wielu z nich czuje się też związanymi z Imperium Rosyjskim, tak? Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko, ten XVIII wiek. I mamy tych Serbów, no i ktoś by powiedział, dobra, panie Adamie, ale co to ma do nas, Polaków? No więc słuchajcie, jeden z właśnie rosyjskich takich wybitnych generałów to był Jovan Šević albo Ivan, który urodził się już właśnie w Słowiano-Serbii w Donbasie i był synem tego generała, wojskowy, którzy założyli Słowiano właśnie Serbię i między innymi walczył, wykazał się walcząc z nami, zrobił karierę walcząc w tłumiąc powstanie kościuszkowskie. Potem walczył z Napoleonem i jak wiadomo w szeregach napoleońskich była odgroma naszych żołnierzy i na końcu poległ pod Lipskiem, tam gdzie nasz Poniatowski. Wspominałeś o Elenie, Józef Poniatowski. On też tam zginął, tak? I tak samo inny, prawda, Georgi Šević, też generał kawalerzysta, tata, też się wykazał tłumiąc powstanie kościuszkowskie, za co dostawał ordery. Więc jak widzicie, oni służą tam w wojsku, ale to tak samo jak macie zjawisko krawat, od słowa Chorwat, bo Chorwaci biorą ich Austriacy i Serbów tak samo z pogranicza wojskowego i biorą ich w głąb Niemiec, żeby walczyli na przykład, z czego podkreślali, to my zabiliśmy Gustawa Adolfa pod Lucen, króla Szwecji. Taki był Chojrak, kozak wszystkich tłuk, a proszę
do
bardzo,
czasu.
Do czasu, póki się z nami nie spotkał. No to właśnie tutaj podobna sytuacja, że ci panowie robią karierę tłumiąc powstanie kościuszkowskie, potem walcząc z Napoleonem. Następnie Donieck. I słuchajcie, rozwój Doniecka, no to tutaj macie wątek walijski, bo Donieck kiedyś nazywał się Juzowka. A dlaczego Juzowka? Bo to była rosyjska wymowa Hughes. John Hughes, proszę państwa, pochodzący z Walii, który wybudował i zakłady metalurgiczne, huta, stalownia, prawda, zbrojownia, stocznie, kopalnie węgla i tak dalej, to wszystko, no, Walia, tak jak Anglia przeżyła wtedy, no, tam mieli know-how, jak budować huty, jak wydobywać węgiel, więc Donbas, pamiętajcie, stał się, no, bardzo ważnym zagłębiem przemysłowym, taką, można powiedzieć, takim napędem całej modernizacji, prawda, kołem zamachowym tej modernizacji Rosji, potem carskiej, a potem też sowieckiej. Ta idea Stachanowiec, Stachanow, to tak dalej, to wszystko jest związane, czyli, prawda, jak pamiętacie człowieka z marmuru i czeka, ten pierwszy był z marmuru, dobrze pamiętam, tak? A potem był z żelaza. Tak. Tak.
Wiesz, nie wiem. No mi się Donbas akurat po prostu z węglem kojarzy.
Ale no dobrze, i bardzo dobrze, ale generalnie to, że 400% normy, nie, przebijam 500% normy, tak?
Właśnie.
To jest od Stachana. Tak, dokładnie, no, stamtąd. Tak, czyli macie po prostu, to był symbol niezwykłej nowoczesności, ale ta nowoczesność przyszła z zachodu, tak? Walijczyk właśnie na przykład, John Hughes i następnie to...
Józefka.
Józefka, stąd Józ, byśmy powiedzieli, Józ i Józefka, stąd i słuchajcie...
Stąd lądek w Polsce z Londynu.
Brawo, brawo, i to się wszystko ze sobą wiąże, ale to, co ważne, słuchajcie, osada zbudowana na wzór właśnie takich osiedli przemysłowych z Walii. Szpital, szkoła, łaźnia, straż pożarna, kościół anglikański, bo to Walijczycy Anglikanie, i herbaciarnie. I tak wyglądała Józefka na początku. Po prostu mała Walia. W Doniecku, tak? A Łuchańsk, słuchajcie, tutaj bardzo ważną rolę, znowu pierwsza huta stali na, huta żelaza, przepraszam, na południu Imperium Rosyjskiego. I kto to robi? Charles Gascoigne, który mieszkał przez Szkot, tak? Który mieszkał przez wiele lat w Rosji, mechanik, architekt i tak dalej, więc mamy kolejny motyw, że jak widzicie, wkład Szkota. Potem będzie oczywiście Niemcy, ale Niemcy to nic nie, no, zaskakującego, bo Niemcy się jeszcze nie raz pojawią. No i mamy też na przykład Belgów, którzy otworzyli fabrykę wyrobów emaliowanych, bo Rosja wtedy, pamiętajcie, ta carska Rosja, XIX, szczególnie koniec XIX wieku, bo wtedy Belgowie otwierają tą firmę, no to jest kraj jak Chiny, który pędzi wtedy, bardzo szybko się rozwija, z trzecią największą gospodarką na świecie, z trzecią populacją i dochodem na głowę, chociaż kraj na dorobku biedny, ale no znacznie bogatszy od Portugalii przed pierwszą wojną. A zobaczmy, gdzie jest teraz. To jest to pytanie do Rosjan, co zrobili z tym swoim, w cudzysłowie, imperium. Kogo, z jakich ciekawych ludzi tam spotkamy w tym naszym Łuchańsku, związanych z i Doniecku, związanych z jakoś z Polską i z Rzeczpospolitą? No to słuchajcie, no migrują tam najróżniejsi ludzie, migrują też Polacy, migrują też oczywiście Żydzi z terenów pierwszej Rzeczpospolitej. Między innymi jest ta słynna piosenka, prawda, Podmoskiewskie wieczory. Paweł mógłby ją zaśpiewać, ja nie jestem najlepszym piosenkarzem, no, która jest no, niezwykle popularna, jest symbolem Związku Radzieckiego, jest w Księdze Rekordów Guinnessa. Nie przypadkiem te potworki typu Łuchańska Republika Ludowa, to parapaństwo separatystyczne, uznane tylko przez Rosję, no to i Akademia Kultury i Sztuki jest nazwana, prawda, i na pierwszym znaczku pocztowym, na cześć kogo? Michał Matusowski, poeta, pieśniarz, który właśnie urodził się w Łuchańsku i który jest autorem tej piosenki. Z rodziny żydowskiej, jego przodkowie pochodzili z takich terenów, byśmy powiedzieli, południe dawnej Rzeczpospolitej, już na pograniczu z tej Ukrainy prawobrzeżnej, na pograniczu z dzikimi polami. To jest, pamiętajcie, to jest bardzo ważny element w historii Ukrainy, tych ziem południowo-wschodnich, południowych, że mamy na wielką skalę napływ, prawda, najbardziej oczywiście Ukraińców, a następnie Rosjan, ale też tych wszystkich etnosów.
Czy to się wiąże z tym, że te zachodnie części Ukrainy, one były po prostu głównie rolnicze, jak rozumiem, w związku z czym Galicja też głównie rolnicza, w związku z czym jak tam zaczął przemysł powoli się rozwijać, to po prostu potrzebowali rąk do pracy.
Tak, no ale Galicja, pamiętaj, to były Austro-Węgry, więc w ogóle inna bajka, stamtąd tej migracji nie było.
Ale zachodnia Ukraina mi się kojarzy jednak bardziej, jak rozumiem, z takimi ruralnymi.
No tu mamy tereny stepowe, zamieszkane przez nomadów. Nie było tak, że tam nikogo nie było, to jest typowa taka kolonialna narracja. Nie, to były puste ziemie. Nie, tam byli właśnie koczownicy, nomadowie, którzy się przemieszczali i po podboju zaczęły powstawać miasta, zaczęto kopać, odkrywać różne surowce, a następnie zaczęto budować, prawda, huty i tak dalej, tak? Szczególnie w tamtej części, bo wiadomo, że jak pokażemy wam w kolejnych podcastach, jak ruszymy na zachód wzdłuż Morza Czarnego, no to będą tereny o wiele bardziej rolnicze, ale będą też porty. Tak jak Odessa, prawda, które będą odgrywać wielką rolę, bo przez te porty będzie na przykład właśnie ten eksport surowców rolnych. Kogo tam jeszcze w tym Łuchańsku spotkamy? No spotkamy, dzisiaj jest cała dyskusja, jak się zachowuje pan Sirhij Bubka, wielki, wybitny sportowiec, tak, który jednocześnie no, politycznie związał się z Partią Regionów, pana Wiktora Janukowycza, tak? No i jak jesteśmy przy samym Janukowyczu, to pamiętajcie, że to wam zaraz pokażemy, on też z tych regionów i też z wątkiem polskim. Natomiast co mnie zaciekawiło, że jeśli chodzi o samego Bubkę, że on się urodził, prawda, już koło Łuchańska, natomiast jak popatrzymy na jego przodków, to wśród jego przodków spotkacie metropolitę Ilariona, który pewnie byłby przerażony.
Metropolitę Ilariona?
Tak, przodków Bubki. Byłby przerażony, że jego potomek jest sympatykiem Wiktora Janukowicza, bo metropolit Ilarion, o którym wam opowiadaliśmy, bo pochodził z Żytomierszczyzny, centralna Ukraina, zmarł, to jest przełom 19 i umarł w 1972 roku w Kanadzie. Opowiadaliśmy wam dużo o nim, bo odegrał bardzo ważną rolę na przykład w tłumaczeniach Biblii z oryginału, mieszkał w Polsce, był teologiem wybitnym prawosławnym i też w okresie II wojny światowej starał się rozwijać kościół niezależny ukraiński, prawosławny od rosyjskiego. Był między innymi w ramach generalnego gubernatorstwa biskupem Chełmu. I możecie o nim sobie posłuchać w wcześniejszych podcastach. To jest przodek Bubki.
Dobrze, a ja się sportem interesuję tyle, o ile sobie czasami sam biegam. Znaczy on od tyczce skoki uprawiał?
Tak, tak. Wybitny. Tak. Znakomity. Jeden z najwybitniejszych. No niestety był też, był przez kilka lat też w trakcie Majdanu po drugiej stronie barykady, bo był doradcą, przypomnijmy, no właśnie Janukowycza. Kogo jeszcze w Łuchańsku spotkamy z takich niesamowitych postaci? Znalazłem takiego pana, słuchajcie, który się nazywa Dal. Nazwisko Włodzimierz Dal, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o rosyjski rozwój języka rosyjskiego, bo przez ponad pół wieku, 50 kilka lat pracował naprawdę nad gigantycznym słownikiem, prawda, żywego języka wielkoruskiego, czyli rosyjskiego. I teraz słuchajcie, bo to jest niesamowita historia. Mówimy, to jest, urodził się na początku XIX wieku, Władimir, no i tak, ojciec nazywał się Johan Dal, Jan Christian Andersen, to mamy Jan Christian Dal, nie żartuję sobie, bo po prostu był Duńczykiem. I przyjął rosyjskie obywatelstwo, albo poddaństwo, byśmy wtedy powiedzieli, tak. Ożenił się z panią o nazwisku Freitag, typowo rosyjskie nazwisko. I jakbyśmy poszukali od strony mamusi, to okazałoby się, że tam są hugenoci francuscy, którzy ulegli potem germanizacji. Jakbyśmy tak szukali, jak chcemy ludziom naprawdę grzebać w życiorysach. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, czyli Rosjanin pochodzenia duńskiego rodzi się w Łuchańsku i jest z nami związany, bo zabiliśmy mu brata, ale mu się należało, bo tłumił powstanie listopadowe i poległ. Natomiast Włodek też z nami walczył. Między innymi było tak, że tam koło na Wiśle zaprojektował most, bo był właśnie inżynierem i tak dalej, czyli też tłumił powstanie listopadowe. Natomiast oprócz tego jest postacią bardzo ciekawą, bo miał kontakty z nami następujące. Jest związany z historią, która w XIX wieku była tragiczną opowieścią, która wzruszała Polaków do łez i on dal ją wypromował. Zainteresował się nią, opisał ją i w efekcie, co można powiedzieć, współczuł, jak zobaczycie, było zasadnie, trzeba było współczuć, ale no nie solidaryzował się, bo jednak wiadomo, z pozycji rosyjskiej imperialnej trudno współczuć Wincentemu Migurskiemu. Kim był pan Wincenty? Walczył w powstaniu listopadowym, udało mu się uciec po stłumieniu powstania, wrócił dwa lata później do Polski i podjął działalność konspiracyjną. Aresztowany, przymusowa służba wojskowa i ożenił się z Polką. I teraz tak, to co jest ważne, dzieci umarły, nie chcieli tych dzieci pochować na cmentarzu prawosławnym, bo katolicy i tak dalej, tego typu historie. Próbował uciec, upozorował swoje samobójstwo, złapali ich, jak próbowali uciec i wywieźć go w trumnie. No niesamowita historia, znowu go skazali. Ona umarła, on wkrótce potem, czyli stracił dzieci i żonę, więc 14 lat służby w wojsku, no tragedia, po prostu tragedia. No i on to wszystko właśnie...
Ale on nigdy nie wrócił do kraju, do Polski?
Wrócił do, po zakończeniu służby do Wilna i tam w Wilnie umarł.
Co za historia.
Natomiast historia straszna, którą właśnie znamy dzięki Dalowi, który ją upowszechnił, ale to nie jest jedyny motyw, bo z drugiej strony miał przebłyski takiego ludzkiego zachowania, bo zaopiekował się w Orenburgu Dal rosyjski Duńczyk albo duński Rosjanin z śladem hugenockim, zaopiekował się Tomaszem Zanem, którego znamy z tego powodu, że był przyjacielem Adama Mickiewicza, też został zesłany i tam właśnie w Orenburgu panowie sobie razem pracowali w biurze i Dal został jego przyjacielem, więc nierzadko mu pomagał, bo jego oczywiście status był zupełnie inny, bo był wolnym człowiekiem, a nie skazanym na katorgę, na zesłanie. Tak? Więc mamy jeden motyw, ale jak jesteśmy przy martyrologii, no to niestety muszę wam jeszcze dodać Starobielsk. Pamiętajcie, że Katyń to nie tylko Katyń koło Smoleńska, ale w ramach tej zbrodni mamy coś takiego, że w Starobielsku, który jest właśnie w obwodzie łuchańskim, był obóz jeniecki, gdzie byli Polacy, których potem przewieziono do Charkowa i tam ich w NKWD rozstrzeliwało i stąd mamy właśnie, jest cmentarz ofiar totalitaryzmu, były informacje, że był bombardowany w Charkowie, w Piatichatkach i tam właśnie oni są pochowani. Ale Starobielsk to jest tam to miejsce, które jest tym symbolem, podobnie jak Katyń. Sam Starobielsk, słuchajcie, jest nad rzeką Ajdar. I znowu mamy, jest też batalion taki, znowu mamy nazwę pochodzenia tureckiego. Albo od Hejdar Lwa, albo prawda, druga opcja krymsko-tatarskie, Aj, miesiąc i Dar, woda, rzeczka. Tak? Więc jak widzicie, kolejny ślad tatarski, jak podrapiemy po powierzchni, albo turkijski. Ruszamy na Doniecczyznę. I kogo spotkamy na Doniecczyźnie? No spotkamy Wiktora Janukowycza. Żebyście pamiętali, że oprócz, że to też jest nasz wkład w historię, czyli Dzierżyński, czyli Wyszyński, o którym będziemy opowiadać jeszcze. Dajcie mi człowieka, ja już znajdę paragraf, tak? Prokurator generalny sowiecki. No to był Wiktor Janukowycz, którego, jak spojrzymy na biografię, no to tatuś pochodził z Białorusi, to jest Witebszczyzna i tam generalnie rodzina katolicka, białorusko-polska, Januki, wioska, stąd nazwisko i stamtąd trafił na Donbas. Jak poszperali trochę ukraińscy dziennikarze, no to okazało się, że w trakcie II wojny światowej współpracował z Niemcami i został zesłany w ramach, no można powiedzieć, kolaboracji, tak? Matka umarła, jak miał 2 lata. Ojciec ożenił się ponownie. No i generalnie, można powiedzieć, ten mały Wiktor, no miał dzieciństwo trudne, bo został oddany do babci. Ale no, to jest, pamiętajcie, on był świadomy, jak chciał, prawda, się nam przypodobać, to mówił, no ja to przecież po prostu jestem Polak z Doniecczyzny, oryginalnie z Witebska, tak? Druga taka postać, jak jesteśmy już przy komunizmie, no to oczywiście pamiętacie, że w czasach stalinowskich w Polsce mieliśmy i architekturę socrealistyczną, i literaturę, w tym powieści. Jedną z takich bardzo popularnych powieści to była powieść Miasto Nowych Ludzi, autorstwa Janiny Dziarnowskiej, o urodzonej właśnie w Makijewce w Zagłębiu Donieckim. W 18 roku wróciła do Polski, związała się z partią komunistyczną w Polsce. Ta powieść została napisana w 54 roku. Najprawdopodobniej akcja się dzieje w Elblągu. Są klucze, na podstawie których można tak stwierdzić. I jak zobaczycie, to jest takie podobne doświadczenie jak zagospodarowywanie nowych ziem, tutaj tych tak zwanych odzyskanych, ale jak zobaczycie, te powiązania z Elblągiem są więcej niż pojedyncze.
Ale jest to ważne, co mówisz, bo teraz jest popularny na Netflixie taki serial o Szczecinie i mi się wydaje, że tutaj socjalistyczna książka o Elblągu to byłby hit, że tam wiesz, jeszcze resztki tego werwolfu biegają po lasach, bo to po wojnie przecież, tak?
Tak, tak.
No właśnie, a tutaj przyjeżdżają
nowi ludzie. Chciał gruntowywać polskość Elblążczyzny.
Ja widzę, że to naprawdę byłby świetny serial, naprawdę. Czy Netflix nas słyszy w ogóle?
No nie wiem, może zaraz się okaże, że jest premiera Miasta Nowych Ludzi.
Po to jest ten przekop.
No, Pawle, ruszamy nad Morze Azowskie i tak jak wam mówiliśmy, obwody Donieck, Zaporoże, Chersoń. My będziemy na początku w Doniecku i potem Zaporoże, a przyszły podcast Chersoń, pewnie przez Zaporoże. Więc oczywiście jest Mariupol. Miasto, prawda, które no, ma obecnie straszne, straszne naprawdę losy przeżywa ze względu na to, co robią Rosjanie, niszcząc miasto, eksterminując ludność cywilną, niszcząc zabudowę miasto liczące 400 kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Sama nazwa miasta pochodzi, i tutaj masz nawiązanie do Szczecina, od Marii. Marii, która była Niemką i była żoną cara Pawła. Ten car Paweł to był syn Katarzyny, tej, która nas pokroiła na kawałki, słynnej carycy Katarzyny. Tutaj puszczamy oczko do ministra Suskiego. I synami jej byli Aleksander I i Mikołaj I, królowie Polski, którego tego pierwszego szczególnie to akceptowaliśmy. To jest ta kongresówka po 1815 roku. I widzicie, że co łączy Katarzynę i Marię ze Szczecinem? Obie się tam urodziły. Szczecin dał dwie caryce Rosji, ale to jest przypadek. Z tego powodu, że one nie były ze Szczecina, tylko po prostu tak im się w życiu ułożyło, że
były tam
tak, że akurat przejazdem i urodziłam cię w Szczecinie. No nie można powiedzieć od dziada, pradziada, nasza Katarzyna Szczecinianka. Nie, nie. No ale masz ten motyw szczeciński, nawiązując. Tak, co słuchajcie, co ciekawe, to jest jedno, jedyne chyba większe polskie miasto, no nie licząc takiego przejazdu przez Śląsk, którym nigdy nie byłem. Szczecin. Muszę kiedyś odwiedzić. Natomiast tu taki, powiedzmy, coming out nastąpił. Końcówka. Mariupol. Pol, polis, polityka, miasto, Grecy. Tak? Pamiętajcie, dlatego Grecja najdłużej był konsul. W Mariupolu już naprawdę, jak miasto było bardzo zniszczone, to zdecydował się wyjechać. Dlatego Grecy są przerażeni, wściekli, krytyczni wobec Rosji, tak? Oczywiście jest cały czas jakaś frakcja prorosyjska, ale na pewno nastąpiła wyraźna zmiana nastrojów, bo mamy Greków. Co to za Grecy? To są Grecy pochodzący z Krymu, którzy po opanowaniu Krymu przez Rosję byli przesiedlani przez carycę Katarzynę właśnie do, między innymi do Mariupola. I ten Pol oczywiście spotkacie w wielu miejscach. Tarnopol, Terespol, tak? Istanbul, ten po turecku Bul, to, czyli to jest turecka wersja Pol, Polis, czyli miasto. Ci Grecy to Grecy Urum, czyli Rzymianie. I tak nazywano, pamiętajcie, do dzisiaj w języku tureckim mamy słowo Rum, Rumlar, na Greków z Turcji i Greków z Cypru. A kiedyś tak mówiono na wszystkich Greków i w ogóle często na poddanych patriarchatu.
Wiesz, że to samo w Grece jest? Jest Ellenikoi i jest Romioi. I ci Romioi to są właśnie...
Rzymianie, no Rzymianie, bo Bizancjum to jest... No, my to wymyśliliśmy, my w sensie zachodniacy, łacinnicy, frankowie, a tak oni nazywali się Rzymianami. A my ich nazywaliśmy Grekami, oni mówili, nie obrażajcie nas, my jesteśmy Helenami i Rzymianami, a wy jesteście Frankami, nie jesteście żadnymi Rzymianami. Natomiast to, co jest ważne, jakim mówili językiem, i dzisiaj starzy ludzie jeszcze mówią, mówili językiem Urum, który jest językiem podobnym bardzo do krymsko-tatarskiego, jak idysz wobec niemieckiego, czyli językiem turkijskim. Tak? Na Krymie spotkacie właśnie w jego historii te wszystkie ludzi różnych wyznań, mówiących różnymi językami turkijskimi, spokrewnionymi z krymskim tatarskim. Ormian, Karaimów, Żydów, Krymczaków, tak? Mógłbym tak wymieniać. I drugi motyw to pontyjski. Jaki to język? Język zbliżony do greckiego, ale lingwiści mówią, językoznawcy, żeby było, że my tutaj Polacy mamy swoje synonimy, no to jest to język odrębny od greckiego. To jest tak jak z gruzińskim, że macie ten języki kartlijskie, tak? Sakartvelo nazwa Gruzji, ale jest na przykład język właśnie Laz, jest megrelski, to tutaj tak samo. Oprócz właściwego greckiego macie pontyjski. Pont od Morza Czarnego i można ich było spotkać wokół całego Morza Czarnego, w tym na Krymie. I ale przesiedlono ich tam, tylko ulegli stopniowo rusyfikacji.
Jakieś. W 2014 roku wicepremier Grecji Evangelos Venizelos swą oficjalną wizytę w Kijowie poprzedził spotkaniem z diasporą Mariupola.
Tak.
Do tego stopnia dla greckiej opinii publicznej to, co się teraz działo w Mariupolu, było ważne, że gdzieś tam tkwi to przekonanie, że w Mariupolu...
Tak, i wokół samego Mariupola ich spotkamy i w samym Mariupolu...
Czyli to nie ma, jak rozumiecie...
Albo mogliśmy spotkać, no niestety... Tak.
Ale to nie ma nic wspólnego z tym, z tą polityką Imperium Osmańskiego, osadzania, tak jak fanarioci na przykład w Rumunii, czy to nie jest w ogóle ta opowieść o Grekach,
to znaczy,
traktowanych
słuchaj,
jako...
Grek odpowie ci w ten sposób i wszystkim narodom mieszkającym w Ukrainie. No, jeśli wiesz, no oczywiście możesz powiedzieć, ja jestem Polakiem, potomkiem Sarmatów, no to on powie, no dobra, no okej. Okay. Natomiast tak jak w tej reklamie, że prawda, a Świstak zawija w sreberka, on odpowie, no przepraszam bardzo, ciągłość obecności greckiej i tak samo trochę później żydowskiej, w Ukrainie jest od czasów starożytnych, bo te miasta powstały w starożytności, tak?
No
nie Mariupol akurat, tak, ale na wybrzeżu, jak wam pokażemy, Morza Czarnego. A oczywiście oni potem, tak jak wspomniałeś o Stambule i tak dalej, no to wiadomo, że był handel z nami, był handel z Rosją i z Krymu można było, stąd przybywali, osiedlali się na Krymie i Grecy, i Ormianie, żeby zajmować się handlem. I jak jesteśmy nad Morzem Azowskim, to pamiętajcie, jest granica między Rosją i Ukrainą. Część wschodnia Morza Azowskiego jest w Rosji. Ale jakbyśmy spojrzeli na historię tych ziem i na przykład na strukturę etniczną, historyczną, to jak zrobiono jedyny spis w Rosji carskiej w 1897, to wszystkie te tereny, dzisiejsza Rosja przy granicy z Ukrainą, właśnie tam, gdzie jest Morze Azowskie, 70 parę procent ludzi odpowiedziało, mówię po małorosyjsku, czytaj po ukraińsku. I tam jest takie miasto, słuchajcie, otoczone właśnie przez wsie ukraińskie kiedyś, bo oni ulegli w dużym stopniu rusyfikacji, albo umarli w wyniku wielkiego głodu, tak, ludobójstwa dokonanego przez reżim sowiecki, z podtekstem etnicznym, nie bezdyskusyjnie, Taganrog. I słowo Tagan jest oczywiście pochodzenia tureckiego. Ono jest niespełna 60 kilometrów od granicy. Ale słuchajcie, historycznie było związane tą gubernię, dzisiaj to jest miasto Dniepr, stolica, a kiedyś, prawda, Jekaterinosław, tak? Jekaterinosław, który, prawda, ta gubernia obejmowała też tereny Morza Azowskiego i była przede wszystkim na Ukrainie, dzisiejsza Ukraina, ale też kawałek Rosji, tam gdzie był Taganrog. Tak było do lat 80. XIX wieku, ale jak Ukrainę radziecką wyznaczano granicę, to przez pierwsze kilka lat po przejęciu władzy przez bolszewików Taganrog był w granicach Ukrainy. Dlaczego? Sowieckiej. Dlaczego? Bo właśnie ludność była w zdecydowanej większości tego regionu Ukraińcami, plus nawet w samym mieście Rosjan było trochę więcej niż połowa populacji. Reszta to byli Ukraińcy i między innymi Żydzi i też takie narody typu właśnie Grecy i tak dalej. I dlaczego o tym mówię? Bo jest to, słuchajcie, miasto, które jest związane bardzo z nami, bo mamy Edmunda Dzierżyńskiego, który się już pojawiał, tatę Feliksa Dzierżyńskiego, który uczył przez kilka lat w Chersoniu. o którym jeszcze wam sporo opowiemy w następnym podcaście, ale potem trafił do Taganrogu i tam przez 8 lat był nauczycielem w gimnazjach żeńskim, a potem męskim gimnazjum i wśród jego uczniów spotkacie Antona Czechowa.
O.
Więc Dzierżyński uczył Antona Czechowa. I słuchajcie, ten, dlaczego do tego nawiązuje, bo sam Czechow urodził się w Taganrogu, żył tylko 40 kilka lat i oczywiście jest symbolem tego węzła gordyjskiego, który jest między Ukraińcami i Rosjanami, tak jak jest między Polakami, Ukraińcami, Ukraińcami i krymskimi Tatarami i tak dalej, bo jak spojrzymy na jego korzenie, no to Ukraińcy mogą powiedzieć, no ojciec był bezdyskusyjnie z rodziny kozackiej ukraińskiej, z Ukrainy Słobodzkiej. Urodził się w wiosce, która jest dzisiaj tuż przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, po stronie rosyjskiej, ale która była wioską przez dekady, przez pokolenia ukraińską. I trafił do tego Taganrogu i są poważni historycy literatury, którzy studiując twórczość Czechowa znajdują tam motywy folkloru ukraińskiego, włącznie z motywem Wiśniowego Sadu i to wszystko, co jest związane z tym symbolem. Więc słuchajcie, tutaj mamy coś takiego, żebyście pamiętali, że ta granica przy Morzu Azowskim, to jest taka granica, że po drugiej stronie, po stronie rosyjskiej, kiedyś bardzo dużą część ludności stanowili Ukraińcy. I oczywiście, gdyby byli takimi imperialistami jak Rosjanie, to powiedzieli, dawaj, to moje. Tak? Okej. Okay. Ile mamy jeszcze czasu, drogi Pawle?
No, jeśli chcemy jeszcze powiedzieć o jednym mieście, to ale zdążymy.
Zdążymy?
Tak.
Dobra. No to jeszcze, słuchajcie, odwiedzimy Zaporoże. Jak wam mówiliśmy już, Zaporoże ma dostęp do Morza Azowskiego. Na początku odwiedzimy samą stolicę Zaporoża, która się nazywa Zaporoże. To łatwe, jak Brazylii, Brazylia. Oczywiście od Porochów za Porochami, czyli stąd kozacy zaporoscy. I oczywiście motyw jest taki, że macie Chortycę. Wyspę, gdzie była Sicz Zaporoska. Właśnie w samym mieście Zaporoże, gdzie oczywiście dziś jest muzeum i tak dalej. Te tereny są pod kontrolą ukraińską. Rosjanie tam atakowali, nie udało im się. I znowu spytacie, oprócz kozaków i Sieczy Zaporoskiej, jaki jest, moi drodzy, związek tego miasta z Polską? To jest piąte miasto największe dzisiaj w Ukrainie. Jeśli wyłączymy te tereny okupowane, szczególnie mówimy o Doniecku, tak? Piąte największe. I jakie są motywy polskie? Wybitnym burmistrzem w latach 1901-1911 i potem jeszcze w trakcie I wojny światowej był Felix Mowczanowski, Polak. I to jest tak, jak my mamy w Warszawie, prawda, plac Starenkiewicza, tak, który w ogóle urodził się w Taganrogu.
O, naprawdę?
Tak, ale to też znowu na zasadzie trochę jak Kaśka.
Jechali tak, się, urodzili
no,
Sokrata.
Mieszkali parę lat i urodził się, tak. I
Byłem dzisiaj na placu Starenkiewicza. Nawet przez sekundę o tym nie pomyślałem, że będziemy rozmawiali dzisiaj o Taganrogu, miejscu, gdzie się
urodził. Ja nie wiedziałem, że jesteś na placu Starenkiewicza, więc to jest... Tak.
Gdybyś był na placu Starenkiewicza, to...
Tak, no więc słuchajcie, to się nazywa po prostu telepatia. No więc Felix Mowczanowski jest dla Zaporoża jak Starenkiewicz dla Warszawy. Urodził się na Suwalszczyźnie. Tuż przy granicy z Litwą. Kiedyś uważano, że Charków, ale mieszkańcy Suwalszczyzny przeprowadzili dobre studia genealogiczne, udowodnili Felix nasz. Słuchajcie, więc żeby wam się Dzierżyńskim tylko imię Felix nie kojarzyło. I Felix no jest, można powiedzieć, miał wielki wkład w rozwój miasta. Co zrobił? Pierwsza w ogóle w całej Rosji szkoła dla niesłyszących dzieci. Sierot. Tak, przez niego założona. Wokół szkoły naprawdę super nowoczesne takie osiedle. Elektrownia, wodociąg, system ogrzewania, szpital, apteka, internat, stacja biologiczna, typografia, stacja kolejowa, cerkiew prawosławna. Poprzez gesty msze. Tak? dla dzieci. Więc to naprawdę takie miasto dla niesłyszących sierot. Oprócz tego wodociągi zbudował w całym mieście. Rozbudował ulice. Takie budownictwo publiczne, tak zwane municypalne, byśmy powiedzieli, tak? To wszystko jego zasługa. I ma w Zaporożu ulicę, jest tablica pamiątkowa na szkole i jest też na skwerze Puszkina otwarto w zeszłym roku jego pomnik. Bo ludzie sobie przypomnieli też o tym, bo oczywiście wyciszano to na zasadzie carska Rosja, tak? W czasach sowieckich.
No bo, no,
a on
no tak.
Nie ze względu na jego polskie pochodzenie. I ludzie też, co dobrze, co się dzieje, ludzie sobie zdają sprawę, że był Polakiem. Ale drugi motyw, i mówimy tutaj, wracamy do Elbląga, drogi Pawle, bo u nas po jakimś czasie wszystko się ze sobą połączy. Elbląg, prawda, patrzymy na mapę i Elbląg, okolice, Pomorze Gdańskie, Żuławy, Gdańsk, spotkamy kogo? Menonitów. Menonici to protestanci, którzy pochodzili z Holandii. Byśmy ich nazwali z perspektywy kościoła rzymskokatolickiego ultraheretykami. I którzy byli taką frakcją protestancką, która była prześladowana, to stąd macie to osadnictwo holenderskie, tak? Prześladowana u siebie przez innych protestantów i uciekali. I wtedy znajdowali schronienie też w Rzeczypospolitej. I w roku 1789 Katarzyna Wielka, sama pochodzenia niemieckiego, bo oni stali się z Holandrów, zamienili się w Niemców. Pamiętajcie, że takich motywów jest dużo, włącznie z Arturem Schopenhauerem, który urodził się w Gdańsku jako obywatel Polski, ale w rodzinie pochodzenia holenderskiego. Mamy od groma motywów holenderskich w historii Pomorza, tak samo jeśli chodzi o Gdańsk. To się wszystko znowu, ja mam to do siebie, że wszystko mi się po prostu łączy i to jest też, pamiętajcie, Mariupol jest miastem bohaterem i też miastem, który przed wojną współpracował naprawdę blisko z Gdańskiem. I Menonici z Gdańska, okolic Gdańska, Katarzyna mówi, zapraszam, zasiedlajcie te nowe ziemie stepowe. Przyjeżdżają do Zaporoża i mówi im, na tej Hortycy, tam się osiedlajcie, na tej wyspie tych kozaków. Macie zrobić tam cywilizację. Bo oni mają cały know-how. To samo, co robili w XVI-XVII wieku w Rzeczpospolitej, robią w XVIII i na początku XIX wieku na tamtych terenach stepowych. To jest bardzo podobne też, żeby było jasne. Pamiętajcie, jak Austria odbijała różne tereny w Chorwacji, Wojwodina i tak dalej, to mieliście ludzi z całego świata, tak? Mieszankę. I w efekcie do 1914 roku oni mieszkają na wyspie. Oczywiście doświadczenia mieli bardzo różne, byli prześladowani, przesiedlani, migrowali stamtąd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej też, ale czyli pamiętajcie, niektórzy z nich z punktu widzenia obywatelstwa są Polakami, kiedy migrują, bo Gdańsk, co często się zapomina, podchwytliwe pytanie na maturze, kiedy Gdańsk został zajęty, podczas którego zaboru, nie podczas rozbioru, nie podczas pierwszego, tylko Pomorze zostało zajęte, a Gdańsk jako enklawa pozostał portem w ramach Rzeczpospolitej do 1793 roku. Czyli pierwsi Menonici, niektórzy z nich przybywają z Gdańska i okolic i są politycznie Polakami. I wśród nich jest na przykład Johann Kornis, który, słuchajcie, urodził się w, dzisiaj się to nazywa Niedźwiedzica, Beorwalde kiedyś, w Stegnie, gmina Stegna, koło Gdańska, a jego tatuś pochodził z Młynary, Mulhausen, Młynary koło Elbląga, o tym chciałem powiedzieć, no i trafiają na przykład do takiego miasteczka Mołoczna i tam, słuchajcie, on po prostu tworzy kolonię, która jest no wzorcowa. Odwiedzają go po prostu carowie, podziwiają i tak dalej, dostaje nadania ziemskie, tworzy stowarzyszenie, które w Odessie powstaje, żeby tych wszystkich Niemców zarządzać nimi i żeby rozwijać właśnie rolnictwo poprzez nowe techniki, poprzez właśnie nowe różne różne rośliny, które zostają sprowadzone, nawozy różne, które są produkowane i żeby wykorzystać ten Czarnoziem, czyli widzicie, Donbas, przemysł, a my teraz wchodzimy już w strefę rolniczą. I słuchajcie, to on stworzył po prostu, może być latyfundium. To miało 100 km kwadratowych, jak umierał, i miał tam od groma krów, 8 tysięcy owiec i 400 koni. Paweł, no my nie mamy, ja to mam małego psa. No, tak ci odpowiem. Więc no po prostu tu widzicie, jak pan Kornis, Menonita, buduje rolnictwo, pochodzący spod Gdańska, buduje rolniczą potęgę Ukrainy. I to, co jest niesamowite, jak będziecie kiedyś w mieście Zaporożu, to po nich pozostały budynki, po Menonitach. I najważniejszym, jednym z najpiękniejszym zabytkiem, bardzo docenionym, jest szkoła dla dziewcząt. Mecinsule. I to Mecinsule, moi drodzy, jak spojrzycie, to po prostu na nie to powiecie, kurczę pieczone, gdzie ja jestem? W Gdańsku? Czy w Zaporożu?
Czy dlaczego? Cegła, czy te...
Po prostu holenderski renesans i późny barok. No jest neorenesansowy, manierystyczny, barokowy, po prostu jest bardzo podobny jak w Gdańsku. Kiedy powstawał w 1904, kto był burmistrzem? Drogi Pawle?
Niech zgadnę, Polak.
Feliks Mowczanowski.
No właśnie, no właśnie.
Więc jak widzicie, Gdańsk, Zaporoże...
Elbląg, Szczecin. Tak. Dzisiaj naprawdę odwiedziliśmy bardzo wiele różnych
między
miejsc.
Między morzami. Mam można nadzieję, powiedzieć, że od Bałtyku tak. Po Azowskie i Czarne.
Ale gdyby jeszcze ktoś miał jakieś pytania, sugestie i komentarze, to jak zwykle zapraszamy do korespondowania. babel@tok.fm babel@tok.fm Taki mamy adres, bo nasz podcast nazywa się Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. W każdy piątek w godzinach popołudniowych świeżutki odcinek jest do odsłuchania, ale jeśli państwo stwierdzą, że warto, to proszę tam kliknąć obserwuj, to dla nas bardzo istotne. Dzięki temu będą państwo mieli kontakt z najnowszymi odcinkami. A do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Rzeczpospolita Multikulti.